Ślady Pegaza.
W studiu gościmy pana Macieja Marcisza. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Po raz który jest pan w Rzeszowie?
Oj, to nie jestem w stanie zliczyć. Myślę, że więcej niż na pewno 10, bo też mam rodzinę tutaj z tych okolic, także Rzeszów. Okolice Dębica, Żyraków, to są mi bliskie miejsca.
Bardzo się cieszymy, że pan do nas przyjechał z najnowszą książką Znaki Zodiaku. Przyznam, że kiedy czytam, że to książka idealna na wakacje, to robi mi się gorąco, bo to książka, która nieźle może namieszać w głowie i może nas bardzo zaskoczyć, kiedy czytamy ją na przykład tacy rozluźnieni na plaży.
No tak, chociaż pytanie właśnie jest, co się powinno robić w trakcie wakacji, bo jak dla mnie właśnie wakacje zawsze z jednej strony są tym takim czasem relaksu, odpoczynku, jakiejś odmiany, ale z drugiej strony są też czasem takiej właśnie refleksji nad życiem, a bardzo często są też moim zdaniem czasem refleksji na przykład nad pracą, że to jest ten moment, kiedy nagle nie musimy być przez chwilę w tej pracy, odkrywamy, ile czasu ta praca nam zabiera, odkrywamy, jak wiele możemy zrobić na przykład w ciągu dnia, jakich sobie nowych wrażeń dostarczyć, kiedy nas tam nie ma, więc ja faktycznie...
Czasami dochodzimy do wniosku, że przeszkadza nam praca w życiu.
Na przykład, a potem musimy do niej wrócić.
Chociaż jest też i druga strona. Są osoby, dla których praca jest ich tożsamością, którzy nie mogą żyć bez pracy i urlop jest dla nich męką.
Tak też się zdarza. W każdym razie ja w tę powieść właśnie wakacyjną zaplanowałem jako taki czas dla bohaterów, kiedy oni mogą spróbować być trochę kimś innym, zobaczyć, co to może znaczyć, żeby jakąś nową tożsamość przybrać. Więc zdecydowanie takie refleksyjne wakacje, no nie zawsze wesołe, przyznam.
W pięknym miejscu za to. Miejsce cudowne, bo Toskania. Dlaczego właśnie Toskania?
Toskania chyba dlatego, że jest dla mnie takim symbolem takich europejskich, idealnych wakacji. Bo to jest takie miejsce, gdzie znajdziemy i coś dla ciała, i dla ducha. Z jednej strony mamy na przykład Florencję i tamtejszą kolekcję sztuki, no niesamowitą architekturę, wspaniały taki klimat. No ale jak już nasycimy tego ducha, to możemy też coś zjeść, wystawić twarz do słońca, popływać. Więc dla mnie to jakoś zawsze po prostu był taki symbol idealnych takich wymarzonych trochę wakacji. I też trochę ta Toskania tak w naszej kulturze ma właśnie taki status, bo mamy takie właśnie opowieści jak Pod słońcem Toskanii, mamy taki film jak Call Me By Your Name, więc gdzieś tam taka nasza wyobraźnia masowa tak trochę, myślę, jest czasami rządzona przez tę Toskanię właśnie jako taki idylliczny krajobraz. No i na tle takiego idyllicznego krajobrazu mogą się dziać różne trochę dramatyczne, trochę dziwne, trochę jakieś wciągające rzeczy.
I do tej pięknej Toskanii wysyła pan dwójkę przyjaciół i do dziewczyny dołącza po jakimś czasie jej chłopak, który, nie chcę spoilerować, ale zastaje ją w nieco innej już sytuacji niż przed wyjazdem. No i są to osoby młode, które jednak już mają dylematy związane właśnie, kim są w życiu, gdzie dążą i właśnie te dylematy związane z wiekiem. Kiedy to minęło, prawda, ta młodość?
Moi bohaterowie są tak gdzieś mniej więcej mają 30-35 lat i właśnie czasami dostaję takie pytanie, jak to jest możliwe, że 30-latkowie już przeżywają w tej powieści kryzys wieku średniego? I faktycznie myślę, że to, jak dużo otacza nas obecnie życiorysów, to jak na przykład media społecznościowe wpływają na to, jak my myślimy o naszym życiu. My się nieustannie porównujemy. Cały czas ktoś nam przypomina w mediach społecznościowych, że ma lepiej. A przynajmniej pokazuje tak, jakby miał lepiej. Cały czas ktoś w mediach społecznościowych pokazuje, że ma gorzej. Więc mam wrażenie, że to takie doświadczenie przebywania w mediach społecznościowych robi nam coś z mózgiem, bo właśnie na jednym obrazku widzimy jakieś idealne życie, jakieś gwiazdy, jej piękne mieszkanie. Na kolejnym obrazku widzimy, że komuś spłonął dom, albo widzimy, że ktoś zbiera na leczenie na przykład chorego dziecka. Więc myślę, że nigdy do tej pory nie żyliśmy w takiej dużej intensywności cudzych życiorysów, która wpływa też na to, jak myślimy o sobie. I ci moi bohaterowie właśnie nieustannie się porównują i czują taki niepokój, takie pytanie, czy są w odpowiednim miejscu, czy są w tym miejscu w życiu, w którym powinni być. A myślę też, że mam nadzieję, to co mi się jakoś tam udało przedstawić i do czego ta powieść dąży, to jest to pokazanie, że możemy w życiu zrobić nowe otwarcie. I myślę, że czasami jeszcze żyjemy w takich starych narracjach, gdzie jak ktoś miał 30 lat, to był w połowie swojego życia. Ale dzisiaj wszyscy żyjemy o wiele dłużej. Jakość życia, no u nas w kraju też mocno się poprawiła. Więc dzisiaj, kiedy ktoś ma 30-35 lat, to wcale może nie musi mieć jeszcze wszystkiego ułożonego, takiego ułożonego już do końca życia. Myślę, że właśnie teraz jest taka coraz większa otwartość, żeby ludzie zmieniali swoje prace, zmieniali właśnie swoje tożsamości, decydowali się gdzieś wyjechać. I myślę, że na początku tej powieści moi bohaterowie żyją właśnie jeszcze w takiej starej narracji, w której czują, trzydziestka, no tak, no czyli to już dziecko, mąż, tak. Rodzina, dom.
Stała praca.
Stała praca i potem już tak
odcinamy
końca.
Te kupony, tak? Ojejku. Ale to jest wspaniałe, o czym pan mówi, bo ja sobie też poszerzam te refleksje na temat 35-latków, 40-latków, w ogóle na wszystkie pokolenia. W każdym momencie, w każdym wieku możemy zacząć od nowa. Ja też tak odebrałam tę książkę.
Tak, tak, zdecydowanie. Ja też wiem, że czasami ta powieść jest w takich, bym powiedział, pokoleniowych dyskursach rozpatrywana, czyli że to jest powieść o milenialsach, to jest powieść o genzetach. A ja powiem, że tak ostatnio mam taką refleksję, że uważam, że te różnice międzypokoleniowe są coraz mniejsze i nasze życia są bardzo do siebie podobne. Jasne, wychodziliśmy z jakichś innych punktów startowych, chociaż dyskutowałbym z tym, czy na przykład milenialsi i to pokolenie młodsze ode mnie, czyli genzeci, czy naprawdę są między nami jakiekolwiek większe różnice. To pójdę może taką prywatą. To jest taka historia, dowód anegdotyczny. No i dowód anegdotyczny jest taki, że miałem właśnie tam jakiś taki moment, wiadomo, teraz jeżdżę po kraju, mam dosyć dużo wrażeń, no i czasami jestem związany taki niepokój, taki, że na przykład nie mogę zasnąć po prostu, bo za dużo się dzieje każdego dnia, żeby móc tak spokojnie zasnąć. No i rozmawiam o tym z mamą, no i mama mówi mi w którymś momencie: Maciek, a próbowałeś może medytacji? Bo wiesz, ja ostatnio sobie zaczęłam robić medytację i powiem ci, że bardzo mnie to uspokaja. No i tak, czy mnie to dziwi? W sumie nie, ale czy to jest to, co my myślimy, kiedy sobie wyobrażamy pokolenie na przykład obecnych 60-latków? No nie. A tak się dzieje. Tak się dzieje, że my wszyscy obecnie mamy dostęp do bardzo podobnych narzędzi, że wszyscy się interesujemy właśnie rozwojem osobistym, psychologią, że wiemy, jak ważna jest już terapia obecnie.
Że jesteśmy w tych mediach społecznościowych, oglądamy TikToki, nawet jak nie jesteśmy aktywni, prawda?
Tak, 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 tak. Więc obecnie ja uważam, że bardzo jesteśmy do siebie podobni. Nigdy nie byliśmy tak podobni do siebie jak teraz.
No jest to niezwykle odkrywcze i takie trochę pod prąd tego, co próbuje nam się wmówić, że oto pokolenie Z przyszło i ono tutaj jest zupełnie inne, na przykład jeśli chodzi o podejście do pracy. Ale z drugiej strony mam poczucie, że coraz więcej osób starszych, tak bym to ujęła, też już zaczyna inaczej podchodzić do pracy, że ta praca wcale nie jest sensem i celem życia.
Bo to jest tak, że to jest taki nieustanny proces refleksji. Ja cały czas coś tam dodaję do tych moich przemyśleń i obecnie sobie myślę, że faktycznie to nowe pokolenie, jak się pojawiło na rynku pracy, to po prostu oni zmienili trochę podejście nas wszystkich. I każde pokolenie, które wchodzi, wnosi coś właśnie nowego do refleksji na temat życia, do naszego podejścia do różnych spraw. I myślę, że faktycznie to coraz bardziej przepływa na nas wszystkich.
I to jest dobre.
Tak. I to jest fajne i się nawzajem wszyscy inspirujemy, uczymy się czegoś od siebie.
O ile to robimy. Inspirujemy się i się uczymy.
Tak byłoby dobrze.
Tak byłoby cudownie. Czyli pana denerwuje, kiedy mówi się o panu, że jest pan głosem pokolenia milenialsów?
Znaczy, miło jest dostać taką etykietę, bo w sumie to jest jakiś tam zaszczyt być uważanym za głos pokolenia, więc ja jestem daleki od narzekania na cokolwiek, co mi się przytrafia w związku z pisaniem, no bo myślę, że kiedyś, dawno temu, to byłby jakiś rodzaj marzenia, spełnionego marzenia, żeby ktoś powiedział o tobie, że jest się głosem pokolenia, więc trochę mnie to cieszy, trochę mnie to bawi, mam tylko nadzieję, że ta taka opinia głosu pokolenia nie przeszkodzi mi w dotarciu z tymi książkami szerzej, bo mi zależy, żeby być czytanym przez wszystkie pokolenia i mam taką nadzieję, że ta książka nie jest tylko dla milenialsów, ale mam dużo takich głosów, że nie jest, na szczęście. Ale to jest takie ciekawe, że właśnie na przykład dostaję takie wiadomości: dzień dobry, a ja jestem emerytką, przeczytałem książkę i mi się podobało. Ja mówię, no tak, no bo przecież ja jej napisałem tylko dla 30-latków, tylko dla wszystkich i mam nadzieję, że to jakieś przesłanie czy przekaz jest w miarę uniwersalny.
No tak, bo wiele ze znaków zodiaku, zresztą jak i z wcześniejszych pana książek, można dla siebie zabrać i z tym żyć, i z tym chodzić, i zastanawiać się nad tymi treściami. Porozmawiajmy teraz o astrologii. Skąd ta fascynacja?
Ja nigdy się nie miałem z jakąś taką wielką zodiakarę, jak to się mówi, więc zawsze podchodziłem do astrologii czy do tarota z takim, powiedziałbym, uprzejmym sceptycyzmem, czyli takim poczuciem, okej, to może nie jest dla mnie, ale rozumiem, że ludzie coś w tym widzą. Ale potem nastąpiła pandemia i trochę się wszyscy zwróciliśmy w stronę takich alternatywnych form poznania, bym powiedział. Mój przyjaciel zafascynował się tarotem, kupił sobie talię, przeszedł jakiś taki kurs i właśnie byłem jego królikiem doświadczalnym i jedną z pierwszych sesji tarota miałem stawianą na Zoomie poprzez dwa komputery. I powiem, że to był taki moment, że bardzo doceniłem poetyckość języka tych dziedzin, takie, bym powiedział, walory estetyczne. To właśnie jak wyglądają pięknie karty tarota, jakie są inspirujące, jakim właśnie językiem opowiadamy o naszych życiach. Odkryłem też, że na przykład twórcy literatury przez lata właśnie inspirowali się tymi dziedzinami. Na przykład William Blake, autor wierszy, poeta, używał właśnie kart tarota, aby go otwierały na nowe inspiracje, na jakieś doznania. Więc ja, i zresztą tak jak w sumie tacy profesjonalni astrologowie czy tarocistki, nie wierzę, że to są dziedziny, które potrafią przewidzieć przyszłość. Myślę, że o to w ogóle nie chodzi w astrologii czy w tarocie, ale na pewno pozwalają nam one znaleźć inny język na mówieniu o naszych życiach. Myślę, że obecnie to, jak my myślimy o sobie, jest bardzo zdominowane przez język medycyny, bardzo zmedykalizowany i taki psychiatryczny sposób mówimy o sobie, czyli mówimy o dopaminie, o serotoninie. I jakkolwiek oczywiście to jest nauka i nie ma co z nią dyskutować, jest częścią naszego życia, wiele jej zawdzięczamy i absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że ja jestem antynaukowy, ale myślę, że w tego typu rozmowach czasami gdzieś wytraca się nasza duchowość, o którą też warto, żebyśmy zadbali. I myślę, że właśnie te dziedziny pozwalają nam rozmawiać o sobie, myśleć o naszych życiach w taki bardziej duchowy sposób. Chciałbym też powiedzieć, to jest właśnie bardzo ciekawe, że o astrologii mówi się, że to jest taki pierwszy starożytny zapis psychologicznej wiedzy ludzkości. Czyli tak jak teraz mamy różne typy psychologiczne, tak kiedyś mówiło się o właśnie znakach zodiaku. No i też warto chyba powiedzieć, bo myślę, że to może nie wszyscy wiedzą, że taka właśnie astrologia, ona nie uważa, że mamy tylko ten jeden znak zodiaku. No bo to faktycznie byłoby takie trochę uproszczenie, że wszystkie osoby, które urodziły się powiedzmy w danym miesiącu, są
wszystkie
do siebie podobne.
Wszystkie byki są takie. My jesteśmy oboje bykami.
Tak. No i myślę, że pewnie mamy jakieś podobieństwa, ale to jest trochę niemożliwe, żeby każdy był taki sam. No i taka prawdziwa astrologia sugeruje, że istotne jest nie tylko to, jakiego dnia się rodzimy, ale aby poznać ten swój kosmogram, a kosmogram to jest taki, bym powiedział, astrologiczny taki paszport, taki astrologiczny odcisk palca, to musimy znać dokładną datę urodzenia, rok, ale również godzinę i minutę. I wtedy, kiedy to znamy, możemy się dowiedzieć, jak wyglądało niebo w momencie, kiedy się rodziliśmy. Myślę, że to jest w ogóle piękny taki
poetycki... Znaczy, ja mam dreszcze.
Ja też mam dreszcz po prostu, jak o tym myślę, że faktycznie każdy z nas może sprawdzić, jak wyglądał układ gwiazd w momencie, kiedy się pojawiliśmy na tym świecie. No i astrologia wierzy, że to, co u góry, to na dole, to, co wewnątrz, to na zewnątrz. I w tym sensie mamy jakieś predyspozycje z tym związane. To nie jest tak, że jest jakiś los, który jest nam już tylko przypisany. To jest tylko jakaś taka karta możliwości. No i teraz można w to wierzyć lub nie. Wiem też, że jest coś takiego jak efekt horoskopowy. To jest psychologicznie udowodniony mechanizm, który powoduje, że cokolwiek nam się opowiada na nasz temat, uważamy, że to pasuje. Ale nawet wiedząc to, że to jest autosugestia, no to myślę, że może być w tej astrologii coś takiego wzmacniającego. Także czytamy na przykład na temat właśnie tego naszego kosmogramu, tych naszych możliwości i po prostu zaczynamy zastanawiać się nad naszym życiem. Więc jest to po prostu takie ciekawe, inne źródło autorefleksji. Nie uważam, abyśmy powinni na przykład korzystać tylko z astrologii. I jeżeli na przykład mamy w życiu jakieś problemy, jakieś tematy do rozwiązania, to myślę, że przede wszystkim należy korzystać z takich konwencjonalnych metod, jak właśnie psychologia, jak terapia, jak psychiatria. Więc to są te miejsca, gdzie powinniśmy się udać przede wszystkim. Ale jeżeli brakuje nam właśnie trochę takiej magii w życiu, takiego poczucia jakiegoś sensu, to jest ciekawa rzecz do rozważenia. I jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Bardzo ciekawą rzecz właśnie usłyszałem, kiedy się konsultowałem, bo oczywiście ja nie jestem takim ekspertem, tylko miałem w tej powieści konsultantki Pole Godot od tarota i Marię Muset-Matuszewską od astrologii. I Pola Godot, właśnie tarocistka, powiedziała mi, że tarot to jest taka dziedzina, która pozwala nam dowiedzieć się tylko tego, co już wiemy. tylko na przykład nie chcemy tego przyznać.
Nie dopuszczamy tego.
Tak, nie dopuszczamy do tego. I właśnie ona powiedziała mi to zdanie, że reakcja na przepowiednię sama w sobie jest przepowiednią.
I to zdanie jest kapitalne i ono znalazło się w książce. Julian je wypowiada, który stawia tarota.
Tak, 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 tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Czyli na przykład mamy taką sesję tarota, stawiane nam są te karty i ktoś mówi, rozstaniesz się. No i teraz, co my czujemy?
Bzdura, głupota. Tak. Albo, o kurczę.
Chyba faktycznie, tak? Czy czujemy ulgę, czy czujemy sprzeciw? Jest taki prostszy sposób, o którym mi też ostatnio ktoś opowiedział. No to już nie jest astrologia ani tarot, ale to pokazuje mniej więcej ten sam, bym powiedział, efekt psychologiczny. Czyli bierzemy monetę i rzucamy orzeł czy reszka. No i teraz w zależności od tego, co spadnie, zastanówmy się...
Czego chcieliśmy?
Czego chcieliśmy. I to jest ten moment, żeby sobie w takiej prostej, szybkiej reakcji zobaczyć, czego tak naprawdę oczekiwaliśmy.
Wróćmy, chociaż cały czas jesteśmy w Toskanii, mamy bohatera głównego. Jest to pisarz Max Ludwik, który jest w takim dosyć trudnym momencie swojego życia, bo okazuje się, że trochę podkoloryzował swój życiorys.
Tak, Max Ludwik to jest taki pisarz, który się wybił na stworzeniu takich autobiograficznych powieści o tym, jak było mu ciężko w życiu. O swoich rodzicach, o chłopskim pochodzeniu, no o ciężkich warunkach życiowych, o takiej, można by powiedzieć, nawet patologii trochę. No i okazuje się na początku powieści, że podchodzi ktoś do niego na spotkaniu autorskim i mówi, panie Maxie, ale pan to chyba wszystko zmyślił. No i właśnie w ten sposób zaczyna się powieść, która ma w związku z tym taką trochę strukturę thrillera. Bo jest to napięcie, jest to pytanie, czy Maxowi się uda zachować swoją reputację, szczególnie, że jest właśnie nominowany do najważniejszej nagrody literackiej w kraju i bardzo pragnie dostać tę nagrodę.
No, czyli skandal nie był mu na rękę? Nie byłby mu na rękę.
Zdecydowanie nie byłby. To jest postać mocno inspirowana takim francuskim pisarzem Edouardem Louis. Jego książki są dostępne w Polsce, więc dla mnie ten Max Ludwik jest taką trochę no, polską wersją właśnie tego Edouarda Louis, który we Francji też ma opinię z jednej strony bożyszcza, a z drugiej strony już czasami mitomana. I on właśnie dokładnie stworzył taką karierę na tym autobiografizmie. Zresztą ta literatura autobiograficzna jest obecnie i modna, i pożądana, i czytana,
tak,
i szanowana.
Tak, to jest jej czas, prawda?
Tak, dokładnie. Mamy teraz taki czas literatury autobiograficznej. Anna Ernaux, francuska noblistka, też pisze autobiograficznie. Więc tak trochę chciałem ten fenomen skomentować, trochę pobawić się z tą konwencją i też trochę pokazać, jak teraz właśnie w tym momencie historycznym ta tożsamość twórcy, to kim on jest, jaka jest jej historia, czasami bywa nawet ważniejsze niż to, co ta osoba potem zrobiła, namalowała, zaśpiewała, napisała. Więc bardzo te tożsamości są teraz ważne i one są też, bym powiedział, tak trochę konsumowane przez rynek. Są po prostu konsumowane przez kapitalizm, czyli dzisiaj na przykład modne i interesujące dla mediów, dla przemysłu rozrywkowego jest być chłopskiego pochodzenia.
Tak, tak. Teraz chłopskość, chłopki chociażby, tak. Ludowa historia Polski to tak, szaleństwo.
Tak, tak, tak. Więc mamy takie szaleństwo. No a za kilka lat to się znudzi i jakaś nowa tożsamość zacznie być atrakcyjna. Więc moja gra z tym, czy jakaś taka zabawa nie jest związana z tym, że ja krytykuję na przykład ten zwrot ludowy, który teraz mamy, bo uważam, że on jest fantastyczny, uważam, że to jest świetne, że odkrywamy te nasze korzenie, ale po prostu zauważam to, że faktycznie tak to bardzo często działa, że ta tożsamość bywa ciekawsza niż to, co ktoś zrobił. Ale myślę też, i to jest bardzo ciekawe, że ten zwrot ludowy nie mógłby się wydarzyć wcześniej w Polsce. Że on wydarza się teraz, kiedy my jako społeczeństwo już jesteśmy wystarczająco daleko od tych chłopów. W sensie w latach na przykład 90. my robiliśmy wszystko, żeby się oddalić od tego chłopskiego pochodzenia, żeby się dorobić, żeby właśnie się zeuropeizować, żeby dokonać tego właśnie
do
awansu.
Do miast się wyprowadzaliśmy.
Tak, wyprowadzaliśmy się do miast. To teraz wreszcie już wypada zostać w swoim domu, wrócić, tak? Ale kiedyś to było niewyobrażalne. Wszyscy musieliśmy masowo iść na uniwersytety, właśnie wybić się i odciąć od tego chłopskiego pochodzenia.
Jeśli wyjechaliśmy z naszego miasta, z naszej miejscowości na studia i zostaliśmy gdzieś tam, to był sukces, prawda? Tak. Ci, którzy zostali albo wrócili, to im w życiu nie wyszło.
Tak, takie było postrzeganie. I myślę, że teraz, kiedy jako społeczeństwo właśnie zmieniła się ta już jakość naszego życia, trochę się już dorobiliśmy. Polska według niektórych statystyk jest, wiem, że to tak aż dziwnie się o tym słucha, bo jeszcze tak o sobie nie myślimy, ale Polska według niektórych statystyk jest 30. najbogatszym krajem świata. Nie jesteśmy tą Polską, z lat 90. Więc myślę, że...
Jeździmy do Toskanii.
Jeździmy do Toskanii, jeździmy właśnie na wakacje, poznajemy kraje w różnym wieku, tak? No, wczoraj byłem na klubie czytelniczym w Giedlarowej i właśnie usłyszałem, że no, kilka pań nie było, bo właśnie są na jakichś zagranicznych wakacjach, tak? I oczywiście nadal mamy problemy, tak jak każdy kraj, mamy kryzys mieszkaniowy, natomiast zdecydowanie ta jakość życia i pozycja naszego kraju zupełnie się już zmieniła. I to jest dlatego teraz też ten moment, kiedy my już jesteśmy na tyle daleko od tego chłopskiego pochodzenia, że wreszcie możemy przyznać, że je mamy. Więc to jest dla mnie bardzo taki ciekawy paradoks.
Czyli mamy Maxa z jego tożsamością trochę podkręconą. Mamy też Idę, jego przyjaciółkę, no, która jest w takim trudnym momencie swojego życia, bo ma poważny kryzys psychiczny i w ogóle taki egzystencjalny, myślę.
Tak. Idę spotykamy w trakcie kryzysu psychicznego, właśnie takiego mocnego załamania nerwowego. Ida wychodzi z domu w dość nieokreślonym celu i zaczyna się błąkać po mieście. My się trochę domyślamy, że ona może coś zrobić, coś niedobrego może zrobić, ale ona po tym takim całym dniu błąkania się zgłasza się do szpitala psychiatrycznego z prośbą o pomoc i po pewnym czasie z tego szpitala psychiatrycznego wychodzi z maksymalnym zwolnieniem lekarskim, jakie można dostać z powodów psychiatrycznych, czyli 180 dni. Czyli dostaje taki no, czas na wyzdrowienie i na pewno jest w trudnym momencie, ale z drugiej strony takie 180 dni no, jest też dla nim rodzajem takiego prezentu, takiej możliwości właśnie przemyślenia swojego życia, odpoczynku, refleksji nad tym, co dalej, jest takim czasem na zdrowienie. I faktycznie to zdrowienie, ten moment refleksji, no, jest dla niej właśnie w tych pięknych okolicznościach toskańskich.
Tak, bo Max i Ida się przyjaźnią, ale to też taka przyjaźń, która różne etapy przechodzi, prawda? Pięknie do siebie piszą, ale trudno im się rozmawia. Mój Boże, jakie to jest aktualne, jak mamy to na co dzień.
Tak, bo to jest bardzo ciekawe. To są tacy przyjaciele z czasów studiów. No to są wspaniałe oczywiście przyjaźnie właśnie te, które wtedy nawiązujemy, kiedy właśnie jesteśmy młodzi. Kiedy
cały świat przed nami.
Cały świat przed nami. Wszystkie możliwości są jeszcze otwarte. I wtedy bardzo często tak o tym myślę. Mamy w sobie różne wersje i każda z tych wersji może się potem spełnić. No a potem wiadomo, im życie jest dłuższe, tym bardziej często musimy się jakoś określać i zawężać te nasze wybory. Więc to jest taka przyjaźń, która na początku tej powieści nie jest już taka żywa. Oni się ciągle przyjaźnią, ale przyjaźnią się coraz bardziej z jakimiś wymyślonymi
wersjami siebie.
Mhm. Pamiętają siebie ciągle z przeszłości, nie wiedzą trochę, kim już są dla siebie dzisiaj. Więc kiedy oni do siebie piszą, to mogą utrzymywać te fikcje, w której każdy z nich jest tą dawną wersją siebie właśnie z tych czasów studiów, z tych takich czasów marzycielskich. No a kiedy się widzą, kiedy są fizycznie, to są nagle tacy oszołomieni, nie potrafią do końca się zgrać. No ale trochę też ten czas wspólny, mam nadzieję, bo w sumie powieść się kończy no tak bez spoilerowania, ale także...
Bardzo interesująco się kończy.
To jest taki moment, no że kto wie, jak będzie dalej ich relacja wyglądała.
A będzie ciąg dalszy? Znaków no. Zodiaku? Wiem, wszyscy o to pytają, bo to no jest takie otwarcie na koniec.
Jestem w szoku. Naprawdę to jest niesamowite, jak czasami twórca sam nie wie, co robi. W sensie, że do pewnego stopnia, tak? Że ja tak no skończyłem tę powieść, mówię, super, skończona powieść. No i właśnie czytam ją, potem dwa miesiące później już jest ten proces redakcji, tak czytam to zakończenie, mówię, ale otwarte zakończenie zrobiłem. I właśnie potem ludzie zaczynają pytać, to kiedy sequel? W ogóle tak jakby to było oczywiste, że będzie sequel. I powiem, że faktycznie po raz pierwszy widzę taką możliwość. Na pewno książka, którą teraz zacząłem już pisać, nowa, nie jest drugą częścią Znaków. Myślę, że ciekawiej byłoby wrócić do tych bohaterów na przykład po 5 latach.
Świetnie, co przez ten czas się wydarzyło.
Tak.
Ale to jest też bardzo interesujące, bo to jest książka pełna, która jest całością, ale zakończenie jest otwarciem czegoś nowego. To w sumie rzadko się zdarza, bo zazwyczaj autorzy jak piszą i wiedzą, że będą kolejne części, to bardzo duży niedosyt zostawiają, na przykład przy części pierwszej. Tutaj tego nie ma, ale oczywiście chciałoby się.
Tak,
chciałoby
no
się więcej.
Może 5 lat później na Mazurach. No, to jest możliwe. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Zobaczymy właśnie, jak wiele czytelników będzie chciało tej drugiej części. Ale tak jak przy poprzednich książkach, przy taśmach rodzinnych, przy książce przyjaźni, miałem takie poczucie, że to jest zakończone. to tutaj czuję ten faktycznie potencjał na drugą część.
To myślę, że wiele osób kibicuje, żeby ta część druga była. Wspomniał pan o poprzednich swoich książkach. Pierwsze były oczywiście Taśmy rodzinne, to 2019 rok. Później książka o przyjaźni, 2021. Znaki Zodiaku, to książka trzecia. Jak się pan czuje z takim dorobkiem? Też myślę, że cały czas pojawiają się nowi czytelnicy tych wcześniejszych książek.
Tak, to jest duża satysfakcja, co mogę o tym powiedzieć. Cieszę się, po prostu fajnie jest być autorem czytanym. No to jest to, na czym mi zawsze zależało, po prostu, żeby być czytanym. Myślę też, że w tych książkach mam jakąś taką moją, powiedziałbym, wizję literatury.
Literatura środka, ale nie średnia, gdzieś pan kiedyś powiedział, prawda?
Tak. No właśnie mamy ten termin literatura środka, który w Polsce jest taki trochę nierozpoznany, trochę bym powiedział też zaniedbany. Literatura środka, właśnie ja trochę unikam tego sformułowania, ale nie ma żadnego lepszego, bo właśnie w tym słowie środek jest zbyt blisko temu słowu do średniego, a ludzie nie chcą średnich rzeczy. Więc ja bym bardziej mówił o literaturze równowagi, jakiejś literaturze balansu między taką prozą wysokoartystyczną, a prozą gatunkową, tak? Czyli między takimi powieściami, które dostają nagrody literackie, które się bawią językiem, które właśnie mocniej tam wchodzą, bardzo często właśnie w język, a kryminałem, a literaturą taką na przykład obyczajową, która też oczywiście ma swoje funkcje i również jestem jej czytelnikiem. No więc tu jest taki środek między tymi dwoma siłami i zawsze myślałem, że właśnie gdzieś właśnie w tym miejscu mogę zaproponować coś ciekawego, coś takiego nowego i też myślę, że z drugiej strony te książki oczywiście są obyczajowe, bo mnie interesują obyczaje ludzi, właśnie to, jak się zachowują, mechanizmy psychologiczne, różne ich snobizmy, więc to na pewno mnie interesuje, ale gdzieś tam myślę, że w ostateczności każda z tych książek jest po prostu o relacjach, o ludziach, o uczuciach i też z jakimś takim małym, bym powiedział, socjologicznym aspektem tych wszystkich relacji. Więc to jest taka moja wizja literatury.
I taka nisza.
Tak. Takie właśnie moje miejsce, do którego mam nadzieję uda mi się po prostu przekonać czytelników, czytelniczki.
To tego życzyć?
Jasne.
I kolejnej książki kiedy możemy się spodziewać? Wiem. 5 czerwca dopiero miała premierę najnowsza, czyli Znaki Zodiaku.
Ja mam tak, że zawsze po napisaniu od razu jestem w takim ciągu i mówię, dobra, nie ma co, nie zatrzymuję się, już od razu piszę, więc faktycznie już tę nową książkę zacząłem pisać. No zobaczymy, nigdy się nie spieszę, staram się nie spieszyć. Myślę, że w pisaniu jest ważny nie tylko ten czas, kiedy się pisze, ale właśnie też ten, kiedy się nie pisze i po prostu myśli, pozwala się tym pomysłom tak trochę gdzieś tam wypączkować. Myślę, że w takim pisaniu dla mnie liczy się właśnie też po prostu upływ czasu. To, żeby coś nowego przeżyć, żeby coś do nas przyszło. Więc no optymistycznie 2 lata, nieoptymistycznie trochę dłużej.
Warto czekać. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Marciusz był naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
Dzięki bardzo.
Ślady Pegaza.